Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wiesz co, właściwie mogliśmy, cześć, dzień dobry przede wszystkim, mogliśmy pójść do tego rezerwatu, wiesz, bo to jest no, wyjątkowo paskudnie.
To prawda, jest paskudnie.
Ale sobie tak wyszliśmy tylko kawałek do lasu, żeby się przejść, bo jest, ja zaproponowałem, że jest zimno, to nie będziemy gdzieś daleko sobie dzisiaj chodzili.
Zawsze na obrzeżach lasu jest zaśmiecone, bo jest największa presja
no,
ludzi.
Mnóstwo tu papierów, tak? No papiery, butelki, foliówki i tak dalej, nie fajnie,
nie fajnie.
A w głębi lasu jest lepiej?
W głębi lasu zdecydowanie lepiej. Jak się pójdzie kawałek dalej, to jest lepiej. Widać różnicę zdecydowaną.
Bo ty lubisz pójść do lasu po prostu.
Lubię.
Gdy zaproponowałem ci pójście do tego lasu, to pomyślałem sobie, ale właściwie co my w tym lesie znajdziemy? Nic, tak? Bo to nie ma zimy, nie ma śniegu. Taka późno jesienna pora. Taką teraz
no,
mamy.
No mamy taką niestety.
Tak się wydaje.
No to prawda. Wydaje się, jakbyśmy byli w listopadzie, a nie w styczniu. Ale sam las jest bardzo ciekawy i interesujący. Sam ten kompleks leśny. Sąsiaduje z wielką, milionową aglomeracją miejską,
no tak.
Co się nie zdarza często. Bo jak się zdarza, to są laski z reguły niewielkie, a to jest las, który jednak jest cenny przyrodniczo na swój sposób.
No można wejść w Gdyni, tu gdzie jesteśmy, a wyjść w Sopocie albo
można,
w Gdańsku.
Można, no właśnie. Jeszcze przed tym, jak obwodnicę zbudowano, to też by można było chodzić.
Zdecydowanie tak, ten las teraz jest poprzecinany tymi nitkami prowadzącymi do obwodnicy, ale jednak to jest w miarę zwarty las. Tak,
tak no jest to kompleks leśny, według badań, które przeprowadzono w torfie, ma 8 tysięcy lat. Oczywiście jest tutaj forma, urzeźbienie terenu polodowcowe, jest to forma, to lodowiec bałtycki tutaj był, tu dokładnie to ostatnia faza pomorska i dzięki temu w tym lesie występuje taka bioróżnorodność, właśnie przez tutaj widzimy, dalej jakbyśmy poszli w głąb, to byśmy jeszcze dokładnie widzieli wszelkie wzgórza morenowe.
I w niektórych miejscach o tym opowiadasz, o tych morenkach rzeczywiście. No. A ja powiedziałbym, bo niektórzy tak mówią, że właściwie tu w Trójmieście Bieszczady mamy na wyciągnięcie ręki.
To prawda. Wzgórza bukowe, porośnięte bukiem, tu mamy dalej w głębi lasu tak samo. Dzięki chociażby właśnie tym wzgórzom morenowym utrzymujemy stabilną populację ssaków kopytnych. Bo
znowu fachowo, ssaków kopytnych.
Czyli innymi słowy, jeleni,
sarny są.
Jeleni, saren, dzików, których mamy wszędzie, jak koty na osiedlach.
No całe mnóstwo, tak.
Ostatnio migrują.
Przychodzą do śmietników naszych stołówek, tak?
To prawda.
Ich stołówek.
Migrują ostatnio tutaj, tak samo łosie można spotkać czasami, jak się ma dużo szczęścia. Ostatnio z powodu wzrostu populacji i zasiedlania coraz to nowych terenów możemy również spotkać właśnie wilki. Przychodzą z Puszczy Dreszczówskiej, z północnych terytoriów i właśnie były przypadki, tutaj wilka zaobserwowano. Zresztą ja również raz w głębi lasu tropy widziałem.
Bo... A spotkałeś?
Nie, wilka nie spotkałem. Nigdy nie miałem takiego szczęścia, żeby wilka spotkać. Zawsze jednak jak się mieszka w lasach pokroju Puszczy Białowieskiej, to jest to łatwiejsze.
Ale tak wrażliwie chodzisz po tym lesie, spoglądasz na ziemię, spoglądasz na tropy?
Spoglądam.
Bo przyznam, że nigdy mi się to nie zdarzyło.
Najlepszą porą roku do tego jest zima, śnieżna zima, nie tak jak teraz, kiedy można iść przez cały las z danym
i
tropem.
I poszeleścić, o, liść mi poszeleści, proszę bardzo.
Można iść tropem wzdłuż właśnie jakiejś zwierzyny. Uważam też, że najlepszym sposobem do obserwowania przyrody i zwierząt, które tu występują, są szlaki. Główne szlaki, czy bardziej rano albo wieczorem. Ponieważ zwierzęta również nie lubią się męczyć, nie lubią przedzierać się przez chaszcze.
I one też chodzą dróżkami, tak?
Chodzą dróżkami i przycinają te nasze ludzkie szlaki. I możemy często zobaczyć wiele ciekawych okazów. Jeleni na przykład, sam widziałem, przeciąłem mi nieraz szlak sarny, już nie mówiąc o dzikach.
A jak ty to robisz, że one ci nie uciekają, czy uciekają przed tobą?
No zależy, no to jest, jak się odpowiednio, jak widać, jestem no właśnie, zamaskowany, ja się zlewam.
Ale leśnym moro, tak?
Tak, ja się zlewam z otoczeniem, więc mnie z reguły nie widzą, ale jak zrobię jeden gwałtowny ruch, to uciekają. Czasami zwierzęta do mnie niektóre są już przyzwyczajone, na przykład dziki albo sarny.
Dziki to chyba przed nikim nie uciekają.
No, dziki to przed nikim nie uciekają, ale sarny na przykład mam tak samo, w cudzysłowie zaprzyjaźnione, gdzie nie uciekają.
Naprawdę aż tak?
No, jak się dużo chodzi po lesie,
to one się przyzwyczajają.
One się przyzwyczajają. Tak? Najważniejszą też rzeczą, chce się obserwować te zwierzęta i móc do nich blisko relatywnie podchodzić, to dosyć istotną kwestią jest niewchodzenie na ambony myśliwskie, ponieważ zwierzę ma na tyle rozbudowany mózg, on wie, z czym się ambona myśliwska wiąże. I jak będziemy na nie wchodzić, to one już takie nie będą dla nas
ufne.
Ufne.
Zwierzęta unikają takich stref zagrożenia?
Unikają stref zagrożenia. Oczywiście jest to też, oczywiście no zawsze są wabione przez myśliwych przeróżnym dokarmianiem. Mhm. Możemy często zobaczyć, chociażby nawet na Polanie Łężyckiej. Nie wiem, jak jest w tym momencie, ale jeszcze wakacje była posadzona chociażby kukurydza tam. Ale nie jest bardzo nieetyczne.
Takie pole tylko dla dzików na przykład,
no
tak?
dla dzików tak samo, co zresztą wpływa, bo jak my chcemy ograniczyć populację dzika, no to rozkładanie właśnie warzyw, tak samo w zimę możemy zobaczyć gdzieś w środku lasu rozsypane właśnie buraki, marchewki, to wszystko, no to nie wpływa dobrze na tą populację, ponieważ wspomagamy rozród tych dzików, przesuwamy ich więcej i odstrzały nic nie dają, bo później dzięki odstrzałom, które mieliśmy na przykład w związku z ASF, ileś lat temu, to były odstrzały naprawdę makabryczne. Dziki wszędzie dziki biegały pokaleczone, ranne. I to była rzeź, po prostu to była rzeź. I one też przychodzą do miejsc bezpiecznych. Tutaj na osiedlu, jak widzimy, tu nikt strzelać do nich nie będzie, bo nie może.
Nawet nie myślałem, że takie rzeczy dzieją się tuż obok nas, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
No, jednak las może zadziwić bardzo mocno. Mm-hmm.
A ten las szczególnie tam z dala od osiedli, tak?
Z dala od osiedli, czym dalej pójdziemy, czym jest mniejsza presja ludzi. No bo niestety jest to, mamy bardzo dużą presję ludzi, ponieważ ludzie niestety też nie umieją, jak tutaj widzimy, no, nie przestrzegają podstawowych zasad zachowywania się w lesie, śmiecą, schodzą z różnych szlaków wyznaczonych.
No przyznajmy, najgorzej ten las wygląda tuż przy osiedlach.
No to prawda.
Im dalej od osiedla, tym las jest ładniejszy.
No to prawda i to jest... To jest niestety smutne, tak samo częstym zjawiskiem, z którym się spotykam praktycznie co tydzień, za każdym razem jak w tym lesie jestem, to są motocykliści, którzy jeżdżą na przełaj przez las i
tak.
To jest bardzo zwierzyne płoszy, sarny, które spłoszone biegną, wbiegają, co się zdarzało, zdarzały się takie sytuacje, wbiegają na przykład w płoty,
no one
siatki od młodników.
Przed siebie po prostu, tak?
Tak, więc tak samo kolejnym ważnym czynnikiem jest...
W ogromnym stresie jamoku.
Psy luzem puszczone, które również często, sama myśliwskiego psa, więc wiem jak to wygląda, że jak się go puści, to często no, nie idzie na nim zapanować i biegnie przed siebie, jeśli nie jest odpowiednio wytresowany.
Ale nawet taki mały piesek,
nawet taki mały,
on też pobiegnie.
No to jest natura, no.
To jest natura. Mhm. I będzie płoszył te ptaki, bo są takie, które zakładają gniazda na ściółce.
No chociażby kosy na przykład zakładają bardzo nisko nad ziemią gniazda, przez co mają wysoką właśnie stratę lęków, wysoki wskaźnik straty lęków. No i to właśnie z tym czynnikiem są ludzie, którzy, albo niektórzy specjalnie to robią, niszczą dla rozrywki, a no właśnie psy tak samo, no. Wszędzie jak są liście, wszędzie są krzaki, nie widać. Puści się psa, on pobiegnie 3 metry od drogi, a się już okaże, że jakieś gniazdo zniszczy na przykład.
Skąd ci się to wzięło, nastolatkowi? To chodzenie po lesie, ba więcej, fotografowanie lasu, ba więcej, zakładanie fotopułapek, bo to też lubisz i robisz.
No to w sumie od małego chodzę do lasu, z tatą chodziłem. I no tak się to zaczęło i później zacząłem się tym coraz bardziej interesować z biegiem czasu. Zacząłem obserwować na przykład różnych przyrodników, fotografów, czy z Polski, czy z zagranicy. No i tak postanowiłem sam tego spróbować w jakimś stopniu i tak się staram w tym rozwijać jak najbardziej i jak najwięcej czasu temu poświęcać.
Banalnie brzmi, ale poznawać przyrodę i przez literaturę, tak, ale też przez własne doświadczenie.
No tak, sama wiedza taka teoretyczna również się czasami przydaje, żebyśmy widzieli, na przykład jakiego ptaka widzimy, jakie zwierzę widzimy, jakie drzewo widzimy, jaką roślinę widzimy, bo chociażby w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym mamy około tam 200, ponad 200 nawet gatunków ptaków, z czego 120 to są gatunki lęgowe, z nich takie najrzadsze to są chociażby bielik, który jest naszym godle, kania ruda, również drapieżnik, czmielojad, włochatka, czyli sowa niewielka, puszczyk, uszatka. Chociażby tutaj możemy bardzo często spotkać przy właśnie na obrzeżach lasu, gdzie są na przykład ogrody różne sadzone przez mieszkańców, dzięcioła zielono-siwego i zielonego, które mieszkają tutaj na tym terytorium na obrzeżu lasu i osiedli.
Tych czarnych to jest tam nawet sporo, prawda?
Czarnych również jest sporo. Czarny dzięcioł jest największym dzięciołem ze wszystkich u nas w kraju. Nigdy mi się nie udało go sfotografować, ponieważ jest no, bardzo płochliwym ptakiem, pomimo że jest duży. Widać go, tak samo go słychać, ponieważ jak przelatuje, to zawsze bardzo mocno hałasuje, ponieważ wydziela... Tak, dokładnie. Ale no jest bardzo się boi ludzi i żyje w miejscach, które tak samo nie są gospodarowane przez leśników. Na przykład u mnie żyje głównie, można go spotkać w rezerwacie, na terytorium rezerwatu.
Skąd ty masz tyle cierpliwości, bo obserwacja przyrody wymaga cierpliwości.
Wymaga cierpliwości. Ja z natury nie jestem cierpliwym człowiekiem w żadnym wypadku, ale jakoś się tej cierpliwości próbuję nauczyć. Rzeczywiście często to jest na przykład, jeśli chodzi o fotografię przyrodniczą, to jest siedzenie.
To się siedzi godzinami. Po to, żeby zrobić to jedno zdjęcie.
I to nie masz pewności, że to wyjdzie. Możesz siedzieć dwa tygodnie codziennie w czatowni po 10 godzin, czy to w mrozie, co miałem taką okazję, przy minus 10 siedzieć, nie było to przyjemne. Czy w upale tak samo równie nie jest to przyjemne.
A co, budujesz sobie jakiś szałasik taki, tam siedzisz?
No ja mam taki namiot specjalny, czatownię, przez rozkładam.
Rozumiem.
Ale budowę takich stałych czatowni w wielu miejscach. Się normalnie z Bali buduje na przykład, czy z desek stałą czatownię. Mm-hmm. Ma się w nim akurat fotele i się siedzi w takiej czatowni.
Wtedy jest wygodniej.
Wtedy jest wygodniej zdecydowanie. To prawda.
I czekać na tą jedną fotkę.
I czekać, ale tak, to się często dniami, tygodniami się czeka na jedno ujęcie.
Bo to myślę sobie, jaką dla ciebie ma wartość ta przyroda? Musi mieć ogromną.
No ma ogromną, ponieważ żyjemy w takich, a nie innych czasach, kiedy przyroda na całym świecie jest zagrożona. Coraz większą presję o nas, ludzi. No i staram się, jak już mamy jakąś tę wiedzę i zainteresowania, które staram się poszerzać, staram się również popularyzować tę wiedzę właśnie w mediach społecznościowych, czy na Instagramie, czy na Facebooku.
Gdzie cię można spotkać w tym internecie?
Najbardziej aktywny jestem na Instagramie pod nazwą Leśny Paweł.
Tylko rozumiem.
Bez polskich znaków. Lesny Paweł.
Lesny Paweł.
Tak.
To prawie po czesku.
Prawie po czesku. I tam właśnie pod swoimi zdjęciami opisuję. Staram się w ciekawy sposób, jak najbardziej przystępny dla takiej osoby, której nie ma ani wiedzy, ani tym się zbytnio nie interesuje. No, pokazać właśnie dane zagadnienia, na przykład opisać w życie danego ptaka, jego tryb życia, ekologię.
Tak trochę dla innych, a trochę też, tak rozumiem, dla siebie.
No,
tak?
bo to zawsze się trzeba
żeby
robić.
Żeby podzielić się swoją pasją.
No tak, i to zawsze przy pisaniu czegoś takiego zawsze poszerzam swoją wiedzę, bo się robi zawsze tak zwany research. Przeszukuję różne artykuły naukowe. No i tak samo ostatnio, na przykład pisząc o pełzaczu leśnym, się dowiedziałem, że naukowcy z Finlandii właśnie zbadali na przykład, że fragmentacja lasów, czyli gospodarka leśna.
Pełzacz, proszę Państwa, to taki ptak.
Tak, pełzacz leśny.
Chodzi po korze.
Tak, jest bardzo mały, bardzo trudno go spotkać. Trudno go zauważyć, bo się zlewa z otoczeniem po prostu, z korą drzewa. No i właśnie fragmentacja lasów wpływa na lęgi pełzacza leśnego, że jest większy poziom stresu i przez to są większe straty w lęgach i finalnie mniejsza populacja na danym terytorium.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę, która była dla mnie mocno, mocno krzepiąca. Myślę, że dla naszych słuchaczy też, bo niektórzy mówią, a panie, ten świat schodzi na psy, ci młodzi ludzie to tylko siedzą w tych komórkach, smartfonach, telefonach, komputerach, tabletach i nic z tego nie będzie. A natura zginie. Nie zginie dzięki takim osobom jak ty.
Dziękuję.
Ja dziękuję pięknie.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.